trudno było przełożyć dźwięk na litery?
Bardzo. To było bardzo trudno przełożyć dźwięk na litery, szczególnie tam, gdzie reportaż był zabawny. Ja miałam ogromny kłopot z takim reportażem Mezalians albo historia pewnej ucieczki. I chciałabym, żebyśmy...
To jest super.
Dziękuję.
Przynajmniej no, w wersji czytanej jest super, a później sobie odsłuchałem jeszcze, już było wrzucone do internetu na stronie Trójki Polskiego Radia, jak panie opowiadały też o tych wypytaniach i był tam fragment. To nie zdradzę.
Posłuchajmy fragmentu.
I proszę zwrócić uwagę na warstwę dźwiękową. No, tak, ale dźwiękową nie słowną, tylko dźwiękową odgłosową. O.
Mam nadzieję, że będzie słychać tutaj, bo odsłuch jest taki sobie.
Moja babcia zawsze, kiedy chciała nawet i ciścić talerz albo podnieść swój talerz, to od razu zaczynała na mnie krzyczeć, bo u nas w Delhi każdą pracę tego typu jest odpowiedni człowiek, który przychodzi, na przykład rano o 10:00 przychodzi człowiek, który zbiera z śmietnika śmieci, potem przychodzi osoba, która czyści podłogę i na mokro i na sucho. Potem przychodzi osoba, która czyści kibele. Akurat osoba, która czyści ubikację, nie wolno jej nawet dotykać kapcie czyjejś w domu, bo od razu się robi brudne. Raz się zdarzyła raz taka sytuacja, że przez przypadek dotknęła kapcie mojej babci. To moja babcia od razu kazała jej, żeby wrzuciła tą kapcię i kupić nową parę kapci. Szczerze, ja tej chwili świetnie czyszczę kibelek. To akurat mi Malena nauczyła. Myślę, że możemy puścić wodę, co?
Jak to napisać?
Zanim pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o tej historii, to chciałbym zapytać, czy były duble przy spuszczaniu wody?
Powiem tak, Wilen naprawdę umył ubikację i ja to naprawdę nagrałam, ale ja zawsze mówię, że najlepsze fale powstają w mojej łazience w misce, także wiecie, ja kilka razy sobie umyłam kibelek, jest efekt.
To jest w ogóle kapitalna historia, bo to jest opowieść o kobiecie z Polski, która poznała przez internet Hindusa, który był 7000 km dalej, tak?
Powiedzmy 5 tysięcy kilometrów dalej.
No i facet oszukiwał swoją rodzinę, znaczy mówiąc, że on jedzie tak naprawdę do... A nie, ja nie jadę do niej, do Polski, nie jadę. Jadę pracować do Stanów. I wykorzystał fakt, że był atak terrorystyczny na wieżę World Trade Center. No i wtedy powiedział, że go wysyłają, to zginęły wszystkie dokumenty z tej firmy, w której pracował i wtedy, że jedzie do Polski.
Nie, sprostuję. On od początku mówił, że jedzie do Frankfurtu, do Niemiec, natomiast firma była ze Stanów i on wykorzystał ten atak, żeby powiedzieć, że się papiery spaliły i musi się przenieść teraz do Polski, ale nie ma na to dokumentów, ponieważ on nigdy dla tej firmy nie pracował, no bo był już od dawna w Polsce. Także tutaj była ta historia.
Jak w ogóle wpaść na taką historię? Ona sama przyszła? W jaki sposób? I tak, i nie.
No, przede wszystkim to trzeba mieć znajomych. Znajomi są świetnym nośnikiem historii i znajomi mają znajomych i przede wszystkim znajomi pomogą. A historia tej opowieści jest taka, że ja miałam nagrywać zupełnie coś innego. Miałam deadline i bardzo mi się śpieszyło i byłam tak naprawdę bardzo młodą reporterką. I tak chciałam się wykazać w redakcji wówczas i pokazać, że ja tutaj zrobię, mimo że mi spadł tam ten temat, to znaczy bohaterowie, ja już nie pamiętam co to było, ale oni się nie chcieli ze mną spotkać w ogóle. I zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Agnieszki Kornes i mówię, no słuchaj, no po prostu no, mam problem, tak, muszę coś nagrać na szybko. I ona mi wtedy powiedziała, wiesz co, ja mam kolegę, tylko on jest w Elblągu, jest Hindusem i przyjechał tutaj właściwie za miłością swojego życia i to jest niesamowita historia. I już na drugi dzień byłam w pociągu, w Elblągu i tak się zaczęła nasza znajomość.
To jest reportaż z 2010 roku?
Tak.
I jak wygląda ich życie po tych 8 latach?
No właśnie, to
jest... I jak my się zmieniliśmy przez te 8 lat?
To jest taka historia... Tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że takie trudności były z jej napisaniem, no bo tak naprawdę ona w radiu była bardzo zabawna. Wiren opowiada przezabawnym językiem, ale też sama historia, no ta temperatura historii, która brała się stąd, że on zakochał się w Polsce, a jego rodzina była taka mocno ortodoksyjna, ta hinduska rodzina, to jednak z tej polskiej perspektywy naszej było zabawne. Natomiast wróciłam do nich teraz, po tych 8 latach i jakby to, co tam zastałam, tą sytuację, którą zastałam u nich w domu, no to mnie zszokowało totalnie. I pokazało mi, jak bardzo zmieniliśmy się my Polacy jako społeczeństwo. I tak naprawdę ten reportaż w książce nie jest zabawny, bo już nie może być zabawny, bo to nie jest śmieszne. Tylko to jest bardzo smutne, przerażające. No i ja mówię, ja w tej pierwszej chwili to był dla mnie po prostu szok. Szok, że tak to się mogło potoczyć. Że na przykład dzisiaj Wiren bałby się już wsiąść do komunikacji miejskiej, gdzie kiedyś skradł pierwszy pocałunek Marlenie w pociągu z Warszawy do Elbląga, jadąc z lotniska. Więc i to, co dzieje się obecnie z ich synem, który no, ma duże problemy w związku z tym, że nie jest biały.
Jest wyzywany między innymi od cyganów na przykład.
Tak, tak. To takie dla niego chyba najgorsze, że jest wyzywany od cyganów. No ale jest oczywiście wyzywany te ciapaty, tak, i tak dalej, i tak dalej. No i go home ogólnie, tak? Czyli ma wrócić do domu. No tylko do jakiego domu, skoro jego dom od zawsze jest w Elblągu? Wiren jest w Polsce ponad 20 lat, zresztą niedawno dostał polskie obywatelstwo. Wiren jest w ogóle takim ciekawym człowiekiem, bo on jest chyba bardziej polski niż nie jeden Polak, tak naprawdę. Więc to też jest ciekawe przełożenie, no ale ma inny kolor skóry i w związku z tym no, jest prześladowany.
Drogi Panie, jak ważne jest szczęście w Waszej pracy? To znaczy, dzwonicie do potencjalnej bohaterki, bohatera i nagle ten ktoś zgadza się, a później się okazuje, że zgodził się poznać tylko z wami. Kolejne rozmowy już odrzucam.
No szczęście jest bardzo potrzebne. Ja miałam właśnie to szczęście, kiedy nagrywałam o tym bezdomnym, o którym opowiadałam. U mnie to było tak, że my zawsze musimy pamiętać o tym, że są takie ważne daty w ciągu roku, Boże Narodzenie, Wielkanoc i że będzie takie zapytanie rozesłane po całej redakcji, kto coś przygotuje na Boże Narodzenie. Jest to coś, czego nienawidzę, ponieważ nagle mam pustkę w głowie. Więc pewnego roku postanowiłam wyprzedzić fakty i sama wcześniej coś znaleźć, później się zaprezentować jako ta dobra pracownica, co to ma temat gotowy. I strasznie zazdrościłam, że Wojtek Tochman pisze przepiękne reportaże o zaginionych. I pomyślałam sobie, że zadzwonię do Fundacji Itaka i zapytam się, czy mają jakąś historię z happy endem. Tak to sobie wymyśliłam, bo pewnie jak człowiek się gubi i później się znajduje, to jest wielka radość w domu. No i okazało się, że się pomyliłam, bo to nie jest takie proste. Jak człowiek ginie, to bardzo często, jeżeli się znajduje, to się okazało, że zginął na własne życzenie. Więc jak się już znajdzie, to nie chcę opowiedzieć o tym dziennikarzowi, dlaczego się zgubił na pewien czas. Ale jednak Fundacja Itaka do mnie oddzwoniła i powiedziała, wie pani co, ma pani szczęście, bo jest człowiek, który w tej chwili jest w euforii. Dlatego, że jego żona akurat, która pracuje z powodu tego, co się wydarzyło w jego życiu, ona jeździ, zarabia do Włoch pieniądze, pracuje tam na szmacie tak zwanej, czyli sprząta i właśnie do niego przyjechała. I on jest tak szczęśliwy, że on się zgodził z panią spotkać. I ja pojechałam, nagrałam go, zrobiłam ten reportaż i wiem, że jest puszczany studentom w szkole dziennikarskiej i co pewien czas dzwonią do mnie różni dziennikarze, mówią, że słuchali tego reportażu i czy ja mogę dać im adres. Ja mówię, że adres mogę podać, mogę podać stary telefon stacjonarny, no oczywiście to już nieaktualne, ale on już nie odbiera, on już nawet z moim mężem nie chciał wtedy do telewizji nagrywać, już się nigdy więcej jak gdyby nie odezwał, nie zgodził, to był ten jeden strzał tak zwany. No.
Często się to zdarza?
Często.
muszę, ja nie pamiętam takiej sytuacji.
Ja myślę, że to jest w ogóle tak, że temu szczęściu to trzeba dopomóc, bo tu mi się przypomina jeszcze taka historia jedna. Przy reportażu Emilia Niewolnica, czy najpierw był reportaż Tajna Rzecz Publiczna, a później trzy odcinki zatytułowane Emilia Niewolnica Tajemnicy. I to był taki bardzo zwykły reportaż, naprawdę, czy taka historia, co to myśleliśmy, robiliśmy to z Ernestem Zozuniem, który tutaj siedzi, że to po prostu pójdziemy, koleżanka powiedziała na korytarzu, Bożenka Sarnowska w radiu, że Hania, wiesz co, jest świetne gimnazjum na Woli i tam się stało coś strasznego, bo ta dyrektorka nie wybrała konkursu i na pewno ten konkurs był ustawiony, zajmijcie się tym. I myśmy poszli w takim przekonaniu, że nagramy urzędników, nagramy szkołę, no i bardzo szybko się okaże, że no pani przegrała, no bo to jest konkurs, tak? Natomiast myśmy tak byli obrażani w urzędzie przez urzędniczkę, że całe 5 minut nas to denerwowało i przez rzecznika głównie, że przez 5 minut nas denerwowało, a później stwierdziliśmy, kurczę, ale to jest fajna historia. Myśmy to zauważyli, że to jest tematem historii, jej zachowanie i walka z systemem. I szczęściu trzeba dopomóc.
To się bardzo fajnie czyta. I też mamy fragment, tak?
Tak, też mamy fragment, to jest, bo to było tak, nasz reportaż, który był długi, poszedł w programie pierwszym, Tajna Rzecz Publiczna, nie przyniósł żadnego skutku. Pani Emilia Niewolnica Tajemnicy, ta urzędniczka, dalej się zapierała i nie chciała nam podać uzasadnienia konkursu. I wtedy Ernest wymyślił, że dobrym sposobem będzie ośmieszenie, że jak już się nic nie da zrobić, to trzeba kogoś ośmieszyć. I wymyślił, przeglądając gazetę telewizyjną, mówi, słuchaj, ona jest jak taka brazylijska Emilia Niewolnica Tajemnicy. Chodź, zrobimy taki serial. I to było fantastyczne, bośmy dobrali właśnie muzykę, zaraz Państwo usłyszycie, z tego serialu. Maciek Budowski, który jest lektorem filmowym, zgodził się to zagrać. Ernest stworzył tą narrację właśnie taką typową dla soap opery. Tak, siedział i oglądał brazylijskie seriale, żeby złapać. I po 3 odcinkach Emilia została zwolniona.
Jak przebiega u Was weryfikacja tematu? Bo gdy ja przez 10 lat pracowałem jako reporter telewizyjny, to ludzie pisali albo przychodzili z takimi rzeczami, że nie wiadomo było, jak z nimi rozmawiać. Jeden widział UFO, drugi grał z Presleyem wczoraj koncert. No teraz wyolbrzymiam oczywiście, ale jaką wy macie metodę, żeby już na pierwszym etapie rozmowy już wyczuć, to może być dobre, albo to może być dobre, ale, albo wie pani co, zostawiłam żelazko.
Teraz sobie przypomniałam. Ja rzeczywiście miałam taką historię. Przyszła pani do radia, że znęcają się nad nią sąsiedzi, puszczają jakąś głośną muzykę. Była bardzo przekonywująca w tym, co mówiła. I my z kolegą postanowiliśmy do niej pojechać i to sprawdzić. I słuchajcie, my siedzieliśmy u niej 2 godziny i dopiero w 2 godzinie powiedziała nam, że chodzi o UFO. Byłam załamana, bo ona tak to tłumaczyła, tak mówiła. Już nie pamiętam teraz, co mówiła, jak mówiła, ale tak, 2 godziny słuchaj z życia.
Ale to UFO puszczało tę muzykę głośno,
tak? Tak, UFO. Chodziło o UFO. Nie o sąsiadów.
Ja miałam taki moment zawahania, kiedy nagrywałam właśnie tego człowieka, który się zgubił, a później się znalazł. On mi opowiadał, że był taki moment w jego życiu, kiedy z tego dworca zabrano go po 3 miesiącach, bo policja sprawdzała i zobaczyła, że on nie ma żadnego dowodu. Zabrano go do schroniska dla bezdomnych i on tam siedział i wtedy już od psycholog się dowiedział, bo tak to on cały czas, ponieważ stracił pamięć, to właściwie nie obchodziło go, kim jest. Natomiast pani psycholog mu powiedziała, że pan ma ślad po obrączce na palcu, czyli pan miał rodzinę, pan jest wykształconym człowiekiem, bo pan mówi takim głosem, nie ze Śląska. I on był z Bochni, to on nie Śląsk, prawda?
Nie.
No właśnie, to prawda. A on się znalazł we Wrocławiu. Także on wtedy pomyślał, Boże, to co ja zrobiłem, że nikt mnie nie szuka? No bo był w bazie dla osób NN i nikt go nie szuka. I mówi, zawsze, wie pani, siedziałem na swojej pryczy, bo były 2-piętrowe prycze i za oknem widziałem taką długą alejkę wysadzaną drzewami. I zawsze marzyłem, że pewnego dnia tam będzie ktoś tą alejką wędrował i przyjdzie do mnie. A on w ogóle mówił bardzo ładnie. I jak on powiedział te słowa, to we mnie się pojawiła taka wątpliwość, że to wszystko jest zbyt piękne. Że przecież ja tak naprawdę wiem tylko z Itaki, że on miał takie przeżycia, ale on mówi mi jakieś sceny filmu z Hollywood. Ja mu nie do końca wierzę. To jest niemożliwe. Wróciłam do Warszawy, zawsze Martyna, moja koleżanka się z tego śmieje, też dziennikarka, wróciłam do Warszawy, dostałam drugą delegację, pojechałam do Wrocławia, usiadłam na tej pryczy, zobaczyłam tę alejkę i wtedy wiedziałam, że mogę puścić ten reportaż, bo to po prostu było zbyt nieprawdopodobne.
Ale przyznają panie, że czasami życie pisze takie scenariusze, których my nie jesteśmy w stanie wymyślić. Znaczy, gdyby panie to na przykład wymyśliły, to wydawca by powiedział, a idź z tym, wyrzuć to do śmietnika w ogóle.
Absolutnie.
To by było tak nieprawdopodobne.
Absolutnie. No właśnie, czy przechodzimy już do niespodzianki? Bo to jest taka historia.
Dobrze.
Właśnie, jest w tej książce taka historia, która jest nieprawdopodobna. Jest na tyle nieprawdopodobna, że przyznaję, że sprawdziłam pani Annie kiedyś dowód osobisty. I to jest taka historia, która mnie bardzo dużo nauczyła jako reporterkę. Ponieważ ona nie ma na razie rozwiązania, być może to rozwiązanie się znajdzie, bo ciągle wszyscy go szukamy, ale ważne jest chyba właśnie coś innego w tej historii. I dzięki temu, że ją spisałam, to udało mi się to dostrzec, bo w radiu jakoś to przegapiałam cały czas. Mimo, że tyle razy ją nagrywałam, to ciągle to przegapiałam, I ciągle myślałam, no nie, no trzeba szukać, no może tutaj te dokumenty, a może tutaj te dokumenty, a może siam te dokumenty. Ale to nie o to chodzi, tak? Czasami po prostu nie o to chodzi.
I tak się składa.
Tak, tak się składa, że ta osoba tutaj z nami jest i się kryje. Teraz mówicie, jak się kryje. Ale bardzo cieszę się, że pani przyszła.
Wielkie
i ta pani przyniosła
pani
te piękne kwiaty.
Się rozplączę.
Bliżej tutaj do mojej kochanki.
Mimo różnych jakichś takich, ja wiem, pomocy, bo i Deutsche Welle się tym zajęło, i Interia.pl i w ogóle wszystko, ale myślę, że najbardziej realną osobą to była jednak pani Kasiu.
Ja nic nie zrobiłam.
Powiem pani dlaczego. Bo w momencie, kiedy stwierdzono, że prawdopodobnie pan Ludwik Berezowski jest moim ojcem, to pani odpowiedziała, że jest pochowany we Wrocławiu i można by to było sprawdzić DNA. Ale nikt się tym nie zainteresował i stwierdzono, że to jest głupota.
O,
tak mi w ten sposób powiedziano. No, ja myślę, że jakby pani tą sprawę załatwiała, to na pewno by była załatwiona do końca. Także bardzo dziękuję, że pani zaistniała w moim życiu i że nadal pani w nim istnieje. Bardzo jestem pani wdzięczna za to.
Ja jestem pani wdzięczna i myślę, że też pani przeczyta dlaczego i bo to właśnie napisałam w książce, w podsumowaniu tego reportażu, tak? To, czego się tak naprawdę nauczyłam od pani. I ja myślę, że może te oblern powinno zostać jednak w pamięci.
Tak, a może się wybierzemy.
Może się wybierzemy.
Może się wybierzemy. Może się uda i się wybierzemy do obler. Jest piękne i naprawdę warto tam pojechać. A poza tym tam no, bardzo miłe stamtąd wspomnieć.
Tutaj tylko krótko opowiem, że pani Anna od kilkunastu lat intensywnie, no ale tak naprawdę od ponad 70 lat szuka swoich biologicznych rodziców. Wojna spowodowała, że pani Anna nie wie do końca, jakie są jej losy i tak trudno jest dzisiaj to wyjaśnić. Były bardzo różne tropy w tej historii. Ja trafiłam na nią w 2013 roku.
Nie było tak przymusowe. Na wystawie. Przez EWZ i Ujednanie Polsko-Niemieckie.
Tak.
Zorganizowałam. Tam żeśmy się po raz pierwszy spotkali.
Tak, wszystko pamiętam.
No, trudno pani nie pamiętać. Powiedziałam, że wiele rzeczy wykreślałam ze swojego życia, ale nigdy nie potrafiłam się pozbyć pani numeru telefonu.
To wstanie.
Bo zawsze czekałam, że się jednak pani do mnie odezwie.
Tak, i się odezwałam. Po wielu latach, tak? Ponieważ ja się tą historią rzeczywiście nie zajmowałam przez wiele lat, a do pani Anny przychodzili inni dziennikarze. Powstawały filmy, powstawały audycje chyba też radiowe, tak, książki powstawały.
Tak, Brunatna Kołysanka podobno była inicjatorem, ale ona była poświęcona głównie temu Hrabalowi, z tego względu, że właściwie on odzyskiwał te dzieci niemieckie, prawda, więc uważam, że jemu powinno się poświęcić, tym bardziej, że on tak troszeczkę był odsunięty na bok. Potem powstała taka książka, dokument, Teraz jesteście Niemcami, ale to już interia.pl i Deutsche Welle tą książkę wydało. No teraz w niedzielę był taki reportaż, właśnie rozmowa z panią Eweliną Karpińską-Morek, która tą książkę gdzieś tam stworzyła, nie wiem, właśnie był reportaż o mnie.
Widzicie, moja bohaterka jest celebrytką.
Uważam, że to wszystko, bo ja wolałabym, żeby zamiast tych reportaży, żeby jednak ktoś pomógł mi wyjaśnić moją tożsamość, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Czas upływa i...
Może ktoś z Państwa ma możliwości. My też już z panią Anną wyczerpałyśmy wiele możliwości i tutaj ciągle trafiamy na ścianę, tak? Bo minęło wiele lat, ale może ktoś z Państwa...
Niestety, świadkowie odchodzą. Za późno się za to wszystko wzięto. No,
niestety.
No tak, niestety wzięto się za późno, no ale trudno. Najważniejsze, żeby zdrowie dopisało i żebym miała taką osobę jak pani Kasia koło siebie. Bo tak. I za co serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz wielkie brawa dla pani Anny.
Kasia tutaj napomknęła o tym, że coś zdradziła w książce. Właśnie ta książka chyba troszeczkę się różni od, to pan będzie mógł powiedzieć, od innych książek, że tutaj jest taki postscriptum pod każdym rozdziałem, prawda? Tak sobie to wymyśliłyśmy, że no, dziennikarz radiowy zawsze się chowa ze swoimi bohaterami, a sam by opowiedział, przecież ma lepsze historie na pewno niż ci bohaterowie, teraz się śmieje, ale ciągle ma taki niedosyt mówienia. To pod każdym rozdziałem napisałyśmy albo jak trafiłyśmy do danego bohatera, albo jak to spotkanie wpłynęło na nasze życie. I czasami to są no, bardzo osobiste rzeczywiście historie, bo starałyśmy się być szczere w tej książce.
Jacek Kubader też kiedyś zrobił taką rzecz, że zaczął wracać do bohaterów swoich reportaży i to wydał, to się audyt nazywało. A propos, czy panie w trakcie pisania czytały, czy nie wiem, czy to Wojtka Tochmana, czy właśnie Jacka Kubadera, czy wręcz przeciwnie, broń Boże, żeby się nie sugerować i zrobimy to po swojemu.
I to.
Hania czytała, słuchajcie, Hania się tak przygotowywała do pisania tej książki.
Hania się zawsze przygotowuje.
Hania jest po prostu osobą, tak, od A do Z, jesteśmy kompletnie inne. Ja nie czytałam, nie przygotowywałam się, trochę ze względu na moją sytuację rodzinną, bo ja pisałam tę książkę na urlopie macierzyńskim. Ciężko jest wtedy coś czytać, tak w ogóle. Natomiast Hania czytała, miała takie stosy, słuchajcie, jak się do niej wchodziło. Remont, stosy, ale książek było u niej pełno w tym remoncie.
I nie wiem właśnie, czy mi to pomogło, czy zaszkodziło, to też można by spojrzeć na to różnie, bo w pewnym momencie wpadłam w depresję po prostu. No bo jak się czyta Mariusza Szczygła, Hannę Kral, czy Wojtka Tochmana, to człowiek myśli, no gdzie ja w ogóle, no po co mi to było, no absolutnie. No na szczęście właśnie fajnie jest robić coś w duecie, a dlatego tak dużo tych duetów miałam w swoim życiu, bo wtedy jest to wsparcie. I jakoś z Kasią doszłyśmy do wniosku i też przyjaciółki moje, które mnie wspierały, powiedziały, słuchaj, ale ty masz historię mocne, zawsze się jakoś historia w razie czego obroni. No i powolutku z tej dziury właśnie wychodziłam. Natomiast no mój sposób, ja zawsze lubię być przygotowana, więc ja czytałam.
Ja bardzo lubię z Hanią pracować w duecie.
Bo
zawsze jest przygotowana, odwali wszystko, oczywiście, że tak. Ty też? Także rekomenduję Państwu, jak ktoś w duecie, to z Hanną Bogoryja Zakrzewską.
Proszę powiedzieć, bo rozumiem, że tutaj była bardzo ostra selekcja, tak? Tych materiałów, które do książki weszły, pewnie sporo też zostało. Będzie ciąg dalszy.
Ja mówię, że nie.
Zawsze tak mówisz.
A wiadomo, że jak kobieta mówi nie, to czasem wcale nie znaczy nie. To znaczy być może.
Ja miałam bardzo duży power do napisania tej książki. Rzeczywiście muszę przyznać, bo to się stało tak, że my z Kasią znałyśmy się radiowo dosyć dobrze, ale też prywatnie. A to wszystko znowu wymienię dzięki Irenie Piłatowskiej, bo ona nas wysyłała za granicę. A ponieważ radio nie jest bogate, to musiałyśmy spać na szczęście nie w jednym łóżku, a tylko w jednym pokoju.
W jednym łóżku.
Tak?
Tak, załatwiłyśmy sobie osobne kołdry, pamiętam.
I te delegacje zagraniczne były długie, bo 4-5-dniowe. I myśmy tam rzeczywiście, jeszcze trzeba było na nie dojechać. Myśmy bardzo dużo czasu spędziły rozmawiając i zawsze nam się lękły jakieś pomysły, które później wcielałyśmy w życie. Zawsze miałyśmy strasznie dużo pracy. I kiedy zamieszkałyśmy, i zaprzyjaźniłyśmy się, i kiedy zamieszkałyśmy blisko siebie, spotykałyśmy się na spacerach, a obie wtedy miałyśmy przerwę w pracy, no to się właśnie zastanawiałyśmy, a co by tu jeszcze zrobić, i że w ogóle tak mało się dzieje w naszym życiu. I wtedy wpadłyśmy na pomysł najpierw bloga torbareportera.pl, że będziemy się dzielić naszą wiedzą, bo to nam sprawia niesłychaną satysfakcję. I drugi był pomysł, że napiszemy podręcznik reportażu, ale okazało się, że jednak nie. I w pewnym momencie, jak rozmawiałyśmy o tym reportażu radiowym, czy ktoś go wyda, to poczułyśmy, że może być problem, bo, i to jest właśnie ta moja złość, znany jest bardzo reportaż literacki, bardzo. Mam wrażenie, że już w tej chwili każdy wie, na jak dobrym poziomie jest reportaż literacki w Polsce, bo jest. Natomiast niewiele osób wie, że reportaż radiowy jest też na bardzo dobrym poziomie i jest bardziej doceniany nawet za granicą niż u nas. No sami Państwo przeczytacie książkę, zobaczycie, jakich wspaniałych ludzi my spotykamy. A nasz reportażystów jest około 100 w całej Polsce radiowych. I o tym się nie słyszy. I chciałyśmy zrobić coś, żeby było słychać. Pamiętam, jest w internecie Rafał Hetman, który się zajmuje właśnie reportażem, też popularyzuje reportaż i kiedyś z nim coś pisałam na Facebooku i on mówi, no tak, z tym reportażem radiowym to jest kłopot, bo byłem na jakichś targach i było spotkanie z reportażem radiowym i były 3 osoby, a obok sala w literackim pękała w szwach. I to była
a u nas stadion 50 tysięcy osób, a wszyscy tutaj.
Myśmy napisali
ten reportaż. Tam pusta, a tutaj wszyscy. Ale pięknie pani uciekła od odpowiedzi na pytanie, więc pozwolę sobie zadać jeszcze raz, czy będzie ciąg dalszy.
Nie wiemy, no. Nie wiemy, to znaczy chodzi panu o to, co nie weszło do książki.
Tak, tak, czy będzie kolejna książka z kolejnymi historiami.
Tego nie wiemy, natomiast rzeczywiście nie weszła cała Dukla do książki. Hania zrobiła taki cykl w ogóle reportaży o Dukli. Natomiast ja również zrobiłam taki ważny dla mnie reportaż w Beskidzie Niskim, w Robkach, gdzie też radio pomogło słuchaczowi wyremontować dach. To jest pan Maniek, może go znacie, człowiek kalendarz z Tysowej czy z Ropek, on tak naprawdę oryginalnie jest z Ropek. Dosyć popularna już teraz postać, bo internet go spopularyzował. No jak ja do niego trafiłam, to on żył w strasznych warunkach. To był człowiek, któremu po prostu kapało na głowę, bo były takie dziury w dachu. Żył ze swoimi zwierzętami, z taką sforą psów i z krową Maliną. No ale na szczęście spotkał Przemka Jaskierskiego, który postanowił mu pomóc, napisał do radia maila i ja stwierdziłam, tak, biorę ten temat, pojechałam i nagrałam o przyjaźni tych obu panów, tak naprawdę, bo Przemek bardzo mocno Mękowi pomagał, ale nie było go stać, żeby wyremontować mu dach, to zrobili słuchacze Trójki, także radio ma moc, naprawdę.
A macie właśnie, panie, takie wrażenie czasem, że czasem ludzie mówią, a nie, dziennikarze to nie, dziękuję, nie będę rozmawiał. Ale te wszystkie ścieżki już zostaną wydeptane i nigdzie nie zaprowadzą, może media są jednak tą ostatnią deską ratunku, żeby uzyskać pomoc.
Tak, znaczy tak, często piszą do nas ludzie, żeby właśnie im pomóc. I rzeczywiście ma pan rację, że bardzo często to jest tak, że to jest w akcie desperacji. No tutaj jest taki reportaż, to jest historia, w książce ten pan ma na imię Jacek, tak naprawdę zupełnie inaczej, człowieka, który zakochał się w prostytutce i to bardzo skomplikowało mu życie. I rzeczywiście on szukał u mnie wsparcia.
To jest w ogóle bardzo smutna historia, a zresztą nie będziemy tutaj o zaniedbaniu za dużo opowiadać, ale w każdym razie on się bardzo zadłużył, żeby sam nie miał wiele, bardzo się zadłużył, żeby rzekomo jej pomóc, bo miała problemy, musiała się spłacić, tak to nazwijmy, a skończyło się to bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Specjalnie na koniec zostawiłem temat galerianek. To jest chyba reportaż, który najbardziej się rozrósł, tak? Który stał się początkiem
To znaczy rozniósł się, rozgłos się pojawił dzięki temu, że Katarzyna Rosłaniec nakręciła film fabularny Galerianki. W naszym radiowym reportażu, który robiłam razem z Adamem Bogoria-Zakrzewskim, to było 5 lat wcześniej, zamiast galerianek były szlaufy, bo tak mówiono. Kasia bardzo trafnie nazwała je galerianki, bo one rzeczywiście były w tych centrach handlowych, natomiast w swoim otoczeniu mówiono szlaufy. I to jest tak, że rzeczywiście przez pewien czas, kiedy zrobiliśmy ten reportaż, to było duże zainteresowanie mediów, bo na tym zależało. Po to zrobiliśmy ten reportaż, nie po to, żeby sensację wzbudzić, a tutaj gimnazjalistki się prostytuują w centrach handlowych. Nie o to nam chodziło, pomimo że tam no, były mocno elementy sensacyjne, jak na przykład prowokacja dziennikarska, gdzie mój mąż lat 45 i 14-letnia dziewczyna umawiają się na spotkanie w kawiarni i on udaje, że chce seksu, a ona się na to zgadza, dlatego że chce dostać smartfona, żeby jej kupił. I nawet mój mąż w pewnym momencie mówi, słuchaj, ale ja mam 45 lat, nie przeszkadza ci to? A ona mówi, o, to jesteś w wieku mojego taty. Nie przeszkadzało jej. Więc były tam elementy sensacyjne, ale myśmy to robili po to, żeby bić na alarm, że proszę Państwa, takie rzeczy dzieją się w Polsce i rzeczywiście media to podchwyciły wtedy. Ja pamiętam Prasa Kobieca, Dziewczyńska, ty mi Kasiu wtedy przynosiłaś, mamo zobacz tutaj, napisało Bravo Girl o szlaufach. Zainteresowały się media zachodnie, prawda, nagrywały na ten temat, ale mimo wszystko niewiele było słychać, jednak, jak na taki proceder. I dopiero ten film Kasi nagłośnił ten problem i ja się z tego cieszę, no bo po to zrobiliśmy ten reportaż, żeby nagłośnić, tak? Ale to też pokazało, że no gdzieś ten reportaż radiowy jest za słabo promowany, bo nawet przy tym filmie to radio mogłoby wygrać to. My byliśmy pierwsi, od nas się zaczęło. Nie to, że lepiej, ale że też, prawda? A tego nie było. No i stąd złość w tej książce i dlatego ona jest.
I właściwie chyba nigdy tego nie ma. I to jest taka nasza zadra tak naprawdę, że nawet jeżeli my trafiamy jako pierwsi na temat, na bohatera, a tak jest bardzo często, to już nikt później o tym nie pamięta, nikt później o tym już nie mówi. No i to nie jest fajne. Ja na przykład w książce podawałam, jeżeli jacyś dziennikarze szli za mną albo byli przede mną, to starałam się to pisać w tych didaskaliach. Nie ukrywać tych faktów, że brałam temat od kolegów po fachu. No przecież tak się robi. To też miały być jakieś tajniki naszej pracy i myślę, że to też jest wobec tych kolegów po prostu fair.